Słuchałam pana, zaczynałam sobie zapisywać sposób, w jaki pan przedefiniował rolę architekta. To jest ważne z punktu widzenia naszego festiwalu. Porozmawiajmy o roli architekta, w związku z tym zapisałam z tej prezentacji to, że po pierwsze rezygnuje pan z roli architekta jako człowieka, który tworzy coś od zera. Chodzi tu raczej, czyli pan rezygnuje z tej wielkiej ambicji twórcy. Zamiast tego pełni pan bardziej pokorną rolę poznania limitów, granic tego, co możliwe, i chodzi o przesunięcie tych granic, ale pozostając w zastanej sytuacji. Czyli nie uczy pan miasta, jak powinno wyglądać, raczej uczy się pan od miasta, w jaki sposób można zmienić przestrzeń. Druga uwaga, bardzo ciekawa, zwłaszcza w kontekście Warszawy, jest taka, że jest pan znacznie bardziej otwarty politycznie. Nie boi się pan polityki i to jest bardzo rzadkie podejście wśród architektów w Polsce. W Polsce architekci starają się udawać, że są neutralni, że nie angażują się w politykę. I trzeci wniosek to idea, że architekt jest również badaczem miasta, że trzeba wyszukiwać szanse w mieście, trzeba szukać budynków z potencjałem, ale żeby to znaleźć, trzeba tego poszukać. To nie jest typowa sytuacja, w której inwestor kontaktuje się z architektem i mówi, że ja wydaję pieniądze, a pan projektuje budynek. Tutaj wasze podejście jest bardziej proaktywne jako architektów, bo to wy wyszukujecie teren. Może oddam panu głos z prośbą o komentarz, a potem również poproszę polskich uczestników o podzielenie się ich przemyśleniami na temat takiego podejścia do architektury. Może powiedzmy jasno, że pięknem zawodu architekta jest takie postępowanie. Można oczywiście tak się zachowywać, bądź nie. Nie trzeba się zdecydować na projektowanie pięknych budynków. Można, jeżeli się chce, ale można również iść inną ścieżką. Żeby wrócić do pierwszej uwagi, na pewno wszystkie istniejące budynki dają nam niesamowite bogactwo projektów. Spójrzmy na ten budynek. Wcześniej był sklepem, pawilonem i nie możemy być pewni, czy nowy budynek byłby lepszy. Czy może jednak ta adaptacja istniejącego budynku jest lepsza? Także dobrze jest wykorzystać potencjał, tę duszę budynku. Z drugiej strony oczywiście tutaj jest wiele szarej energii, tak zwanej szarej energii, ponieważ cała energia, która wchodzi w budowę, ulatnia się w momencie, kiedy wyburzamy jakiś budynek i budujemy nowy. Oczywiście fajnie jest założyć nowe ubrania, ale czasem przy budowie można wykorzystać stare ubrania. Ja bardzo lubię tego rodzaju pracę, która wykorzystuje pewną równowagę energetyczną. Sytuacja staje się znacznie ciekawsza, gdy trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych zewnętrznych czynników, różnych ograniczeń. Planowanie na pustej działce, no, tego się uczymy w szkole. Wszyscy się tego uczymy. W związku z tym tak naprawdę to nie jest wielkie wyzwanie. To prowadzi do budynków takich jak ten wieżowiec Daniela Libeskinda. On tak naprawdę nie odnosi się w żaden sposób do historii. Także ten przypadek to jest wykorzystanie wykorzystanie historii i materiałów zastanego już na tym miejscu. Oczywiście nie trzeba się przejmować historią, ale można ją wziąć pod uwagę i w tym momencie nie tracimy tej historii. Jeśli chodzi zaś o politykę, to jest to ciężki temat, jeżeli zwłaszcza wziąć pod uwagę czas, jaki poświęcamy na rozmowy z politykami. Także dla mnie była to decyzja pragmatyczna. Inwestorzy w Berlinie kupują i trzymają, więc jeżeli miasto sprzedaje grunty, to robi źle z punktu widzenia gospodarki gruntowej. Jednocześnie sprzedaż ziemi tak tanio, jak w przytoczonym przypadku, komplikuje sytuację instytucji kultury, bo można by wykorzystać zastaną budowlę. Mała zmiana i w tym momencie Kunsthalle byśmy mieli.
W takim razie.
Ja myślę, że tu mamy dwie kwestie, bo z jednej strony Arno jest architektem, który zajmuje się w jakimś sensie rewitalizacją. Z drugiej strony dotyka polityki, co już dla nas jest nas w pewien sposób czymś nowym. Ale jeszcze oprócz tego, że mówimy o projektach badawczych, no to zaskakujące jest to, że oni to realizują, prawda? I to jest jakby, mam wrażenie, że to jest taki najświeższy trend, że on jest jakby w tej awangardzie tych takiego nurtu architektów, którzy są w stanie z jednej strony partycypować, czy jakby nawet dotykać tej polityki, a z drugiej strony wchodzić jakby w poziom rewitalizacji i jeszcze realizować te projekty. No także mam wrażenie, że to jest jeden chyba z najciekawszych aspektów w kontekście doświadczeń, bo no, my zajmujemy się też architekturą. Ja jestem dzisiaj chyba w miejscu, gdzie Arno był na początku, czyli jakiś wygrany konkurs, jakaś realizacja i rzeczywiście, kiedy się dotyka tych problemów bliżej miasta, czy nawet partycypacji, czy jakichś ruchów oddolnych, że sami też mieliśmy doświadczenia, gdzie były próby realizacji projektów, które wynikały z pewnych oczekiwań czy wizji ludzi, a nie były odgórnie narzucone. Także no ten, wydaje mi się, że ten aspekt taki najbardziej mnie zaskakujący to jest to, że oni to naprawdę realizują.
Bo na razie to, co nam się udało zrealizować samemu, to był tylko nasze biuro, ale to dzięki temu, że ktoś nam udostępnił tą przestrzeń, więc jakby pewnie byśmy bardzo chcieli wejść w ten etap. No na razie się może zajmujemy tym czymś jakby znajdowaniem funkcji dla czegoś porzuconego. No to powiedzmy, ja tylko z tym miałem do czynienia do tej pory, że była zrujnowana przestrzeń, tak jak ta na Mińskiej i mogliśmy się zastanawiać, co tam zrobić, a to, co było istniejące, było pretekstem do tego, że właśnie nie musieliśmy zaczynać od pustej kartki i zastanawiać się, co zrobić, więc to jest bardzo jakby doskonały punkt wyjścia, ale nieraz zastanawiamy się nad tym właśnie, czy byłoby możliwe dla nas pójść w tą stronę, w którą już, jak widać, Arno poszedł, że można samemu zadać program i samemu znaleźć miejsce i to miejsce w nowy sposób przetworzyć, więc no, byśmy chcieli bardzo spróbować.
Ja jeszcze jakby dodam jakby z tej takiej perspektywy działań, powiedzmy, społecznych ze strony SARP-u. My dzisiaj jakby próbujemy jako architekci zrealizować taki projekt, mówię w kontekście Stowarzyszenia Architektów, a więc wyszliśmy do miasta w podobny sposób, wykorzystując jakąś sytuację polityczną, która teraz jest, wyszliśmy do miasta z propozycją, żeby stworzyć pawilon architektury warszawskiej. A więc z jednej strony narzucić funkcję i znaleźć też użytkownika i potrzebę takiego obiektu, przy czym też wydaje mi się, że to się dopiero zaczyna, że to miasto bardzo chętnie o tym rozmawia i wręcz wyraża chęć jakby realizacji takiego projektu. Tym bardziej jakby to jest ciekawe, że koledzy mają doświadczenia już wieloletnie.
I też ten pawilon, o którym mówi Marcin, no to jest znaleźli budynek istniejący, który zostanie przetworzony, że jakby nie jest to dodawanie nowej funkcji i nowej architektury, tylko przetwarzanie tej architektury, jakby wydobycie z niebytu jednego miejsca w Warszawie.
No ale słuchajcie, jeszcze zanim zadam następne pytanie do Arno, to jeszcze was trochę tutaj pomęczę, bo wydaje się, że Warszawa jest w zasadzie idealnym miastem do tego typu architektury. Również dlatego, że z różnych względów historycznych, w tym specyfiki lat 90. właściwie mamy w tym mieście bardzo dużo brzydkich, dziwnych, niefunkcjonalnych, nieprzyjemnych budynków, z którymi właściwie, czy jest na czym pracować tak naprawdę. I ta ostatnia fala, nie wiem, wyburzeń nawet w stosunkowo nowych budynków z lat 90., żeby postawić wieżowce, właśnie Kosmopolitan, Lipski i tak dalej, to jest jedno podejście. Natomiast wydaje się, że takie podejście, jakie tu prezentuje Arno, jest właściwie dla Warszawy też o tyle idealne, że co byśmy w tym mieście nowego nie zbudowali, to właściwie nie zmieni to w znaczący sposób jego obrazu. Natomiast praca nad tym, co jest, jest z jednej strony byłaby wyjątkowo trudna i żmudna i właśnie wymagałaby takiej prawdziwej i researchu i takiej prawdziwej kreatywności architekta, a z drugiej strony właśnie, czy to nie byłoby fantastyczne, czy nie jesteście też skuszeni taką wizją, żeby właśnie zmienić Warszawę w taki radykalny sposób, budując na tym, co jest, nawet jeśli właśnie to jest brzydkie, pokraczne czasem lub w jakiś sposób dziwne.
No skuszeni to myślę, że my jesteśmy, to tak na chwilę odpowiem i też się posłużę takim swoim z kolei może nie pozytywnym doświadczeniem, ale ja się w 2006 roku skusiłem, żeby zaproponować właścicielowi zrujnowanego budynku Polskich Zakładów Optycznych jego transformację. I w pierwszym momencie to się udało, jakby, że opuszczony budynek będzie zmieniony i zaczęliśmy się zastanawiać, jaką będzie miał funkcję. Znaczy najpierw się zastanawialiśmy tylko nad funkcją i nad funkcjonowaniem w opuszczonej dzielnicy, a nie nad architekturą, no bo to jakby design może jest w tym najmniej istotny, tylko funkcja była pierwsza. No i ci ludzie byli bardzo zainteresowani i projekt jakby poszedł w jakąś stronę, ale potem się pojawił problem własności. Okazało się, że ten właściciel jest częścią dużej własności, która zmieniła właściciela na giełdzie i cały projekt się skończył wtedy, więc jakby to wszystko zaczyna się od własności, od możliwości jakby dysponowania budynkiem. To jest jakby taki problem, który ustoił podstaw tej działalności. No i myślę, że to jakby z tym się trzeba zmierzyć.
No i właśnie tu, żeby jeszcze maybe to explain to you, Arno, you were inquiring.
By wyjaśnić Arno pytał o sytuację z własnością i użył metafory partii szachów z władzami. Trzeba lepiej rozgrywkę, lepiej grać w te szachy. I ja z perspektywy działaczy myślę, że nasz problem na dzień dzisiejszy polega na tym, że nawet jeżeli będziemy grać w szachy lepiej, władze ciągle zmieniają reguły, bo tak naprawdę na tej planszy, a w tej partii nie ma reguł. No może są pewne reguły, ale są zawsze dyskutowane. W przypadku restytucji tutaj nie ma reguł, a zdecyduje sąd. A wszystkie sprawy są indywidualnie, jednostkowo traktowane przez, rozpatrywane przez sądy, więc roszczenia tak naprawdę nie są decyzją polityczną, a raczej jest to powierzony wymiarowi sprawiedliwości. Zatem nie jest to sprawa uregulowana. Trzeba w pierwszej kolejności trzeba wymagać jasnych zasad w tej sprawie, w prawie odzyskania przywłaszczenia, a tylko dlatego, że ktoś może wybudować wieżowiec, jeżeli każdy może wybudować wieżowiec, to dlatego, że ma teren, ma grunty. Jeżeli 20% Warszawy jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, może warto całe miasto objąć, a może SARP czy stowarzyszenie branżowe powinno zaproponować, a nawet bezpłatnie, czy za jakąś symboliczną opłatę, opracować taki plan. To bez sensu nie mieć żadnych przepisów, żadnych praw, przepisów, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do pieniądza, do interesu osobistego. W czym nie ma nic dziwnego? Jeżeli zatem istnieje jakiś budynek, który można wyburzyć i zastąpić wieżowcem i postawić wieżowiec na tym miejscu, trudno będzie, nie można liczyć, że ten budynek będzie nadal stał, natomiast czyli to byłby sygnał czy prośba do architektów obecnych tu na sali, jeżeli chcemy lepszej sytuacji, lepszych warunków uprawiania zawodu, trzeba samemu zajmować się polityką i kształtować samemu reguły, a to się robi na szczeblu polityki, a nie na szczeblu na poziomie budowy. A wracając do architektury, czy uważacie, że są jakieś, że ten recykling jutra odzysk kiedyś się skończy. Wasza działalność bardzo odważna, a że te budynki może nie są takimi oczywistymi kandydatami do rewitalizacji, recyklingu, ale przyjęto tak postępować ze starymi gmachami, budynkami mieszkalnymi. Jest też modne, żeby tak postępować z obiektami przemysłowymi, ale co na przykład właśnie z wielką płytą? Z tym znacznie trudniej. Częściowo ze względu na strukturę własności, częściowo ze względu na kształt, jak na przykład, co byście zrobili z Hellersdorf w Berlinie, czy też weźmy Lichtenberg, tam też jest osiedla, takie osiedla mieszkaniowe, mieszkania akustycznie, a to nie jest najlepiej, najlepsza sytuacja. Natomiast jeżeli zdejmiemy tapety, wnętrza są tak piękne, a czysty, szary beton, a bloki stoją w dużym odstępie od siebie, widok też jest dobry, a kwestia jest pracy z wizerunkiem. Są pewne koncepcje, na przykład można wyburzyć stropy i tak dalej. Każdy architekt byłby w stanie to zrobić, więc przede wszystkim jednak trzeba zmienić wizerunek takich osiedli mieszkaniowych, a te budynki, na przykład, czy gdyby na przykład pismo o modzie nie wprowadziło się do jednego z tych budynków, a wtedy wizerunek wyglądałby inaczej, więc to właśnie kwestia, a tak samo jeżeli sami jako architekci nie wprowadzimy się do takiego bloku z wielkiej płyty, nikogo nie przekonamy, więc po prostu powinniśmy sami zasiedlać te bloki i to się dzieje obecnie w Berlinie. Te bloki, można mieszkać na 15, 18 piętrze w takim mrówkowcu, ale teraz nagle okazuje się, że jawi się przed nami miasto, którego istnienia nie podejrzewaliśmy, a mieszkamy na 8 piętrze czy 18, a widok i bardzo świetny widok i też jest to niedrogie. Kwestia ceny jest ważna. Teraz, kiedy projektujemy czy też zajmujemy się nowymi budynkami, pytamy klienta, czemu ma spłacać kredyt przez całe życie, bo jeżeli odsetki są mniejsze i tak dalej. Gdyby sama realizacja sama była, więc można spłacać kredyt do 65 roku życia, licząc na to, że wtedy dopiero zaczniemy żyć, jak spłacimy nasze M, ale można zacząć to życie dopiero w wieku lat, już w wieku lat 50 ze spłaconą hipoteką. Więc kwestia pewnej wizualizacji, nie mówimy, nie kładźcie parkietu, ale mówimy, żeby klient się nie wypstrykał na jedno mieszkanie, które następnie spłaca 30 lat. 30, 40 lat spłacania kredytu, no to dziwna sytuacja.
Ja bym chciała... I don't know, I will switch between English and Polish because of the public, but myślę, że chciałabym też w miarę szybko, ponieważ tutaj było poruszonych tak wiele tematów, w miarę szybko przerzucić też tę dyskusję, bo przypuszczam, że wiele architektów siedzących na sali też mogłoby tutaj rozwinąć albo polemikę, albo zaproponować coś, albo przynajmniej powiedzieć, co też o tym sądzą. Natomiast jeszcze chciałam chłopakom oddać głos na komentarz, czy zgadzacie się z tą wizją i właśnie, czy bylibyście gotowi, nawet wprost zapytam, właśnie, czy bylibyście gotowi właśnie wykonać całą tą pracę, która jest większą pracą i która też polega na zupełnie innych zadaniach niż do tej pory większości architektów się wydaje, że to są właściwe zadania.
Maybe I help you with the first argument against.
Mogę jeszcze raz z tą pierwszą kwestią. Budowa za połowę ceny oznacza, że budżet, że honorarium dla architekta też jest o połowę niższe i wymaga więcej pracy, żeby budować tanio.
Tak, że to jest trochę chyba teraz rola architekta, No bo my dzisiaj też w jakimś sensie w takim społeczeństwie postkonsumpcyjnym czy pokryzysowym też w jakimś sensie znajdujemy taką pracę. To był też nawet temat chyba na Biennale ostatnim jakiegoś pawilonu, gdzie właśnie architekci przyjmują zupełnie inną rolę, czyli jakby znajdują ten temat i go jeszcze dodatkowo realizują. To jest też jakby temat spółdzielni. Natomiast ja myślę, że my jako społeczeństwo, jako architekci, ja wierzę w to, że depczemy Arno po piętach, a więc jakby już wkrótce takie realizacje się pojawią w Warszawie i rzeczywiście jakby wejdziemy na taki poziom dyskusji.
Wszystko jest natomiast, nagrywane tutaj. Tak.
Natomiast ja uważam, że to jest kwestia roku, dwóch. No. Mam nadzieję, że ten Zodiak się zrealizuje, ale za chwilę zobaczymy, jak to się samo zacznie realizować. Natomiast ja trochę nie wierzę dla mnie jest zaskakujące to finansowanie. Ja jakby kompletnie sobie nie wyobrażam jakby takiej rozmowy z bankiem, w której dostaje się jakiekolwiek preferencje, przynajmniej w naszej rzeczywistości, w momencie, w którym dzisiaj jesteśmy, a tym bardziej rozmów z miastem, gdzie jakby ta świadomość tego, że ktoś chce zrobić, zrealizować jakąś inwestycję i przyjąć jakąś nawet politykę, w której daje jakąś przestrzeń publiczną, a może daje jakieś lokale, czy daje jakąś wartość miastu jeszcze i my dzięki temu dochodzimy do jakiegoś porozumienia, w którym na jakichś preferencyjnych warunkach moglibyśmy w ogóle zająć się tą przestrzenią, no to jest dla mnie dzisiaj wątpliwe. Myślę, że u nas nie istnieje taka świadomość, ani nie ma też polityki, no bo wyobrażam sobie, że gdybyśmy mieli, no nie wiem, jakbym się cofnął do jakby takich małych spółdzielni, gdzie architekci, nie wiem, czy też mieszkańcy się zbierają, realizują jakąś małą inwestycję na jakimś terenie, który jest być może z jakiegoś powodu tańszy, gdzieś ma swój jakiś defekt, prawda? No, nawet nie istnieje jakby polityka wyboru takich działek miejskich, w których moglibyśmy to realizować.
Jeszcze jakby dokładając do tego świadomość, że nie ma tych sytuacji, o których mówi Marcin, żeby była grupa ludzi, która jest w pełni świadoma tego, co chce zrobić, że chce zrobić tanio i że podejmuje decyzje, które mają jakby na to wpływ. To jakby to jest przed nami cały czas, że na razie jest gotowy produkt, który pojawia się na rynku. Jak ktoś chce kupić nowe mieszkanie, to ma wybór jakiś bardzo konkretny do wykonania.
No ale słuchajcie, no nie bądźcie też tacy defensywni.
Ja myślę, że nie jesteśmy, ja mogę powiedzieć, że my zaraz, tak jak mówiłem, będziemy takie projekty realizować, no bo ja jakby osobiście jakby w swojej takiej prywatnej karierze, no my dotykamy jakby takich tematów, no próbujemy, nie wiem, nadbudować garaż, jakby gdzieś jakby w jakimś takiej mikroskali nawet podziałać. Wiem, jak to jest trudne, no bo to są właśnie własności, zawsze jakby własności działek, ale z drugiej strony mogę podać ten przykład pozytywny, czyli jakby od 2 czy 3 tygodni podpisaliśmy umowę z miastem na dzierżawę obiektu, który od 10 lat stoi pusty, jest zdegradowany, tam wcześniej była w latach 60. kawiarnia, przez ostatnich 10 lat on niszczeje, wynajmujemy go od miasta, robimy tam warszawski plan architektury, także no, to jest jakby ten pozytywny nurt, tylko no, to mówię, to jest jakby jeden przykład, który mi teraz przychodzi do głowy.
No ale słuchajcie, jeszcze, bo czy to nie jest właśnie ta postawa architekta, aktywisty, ponieważ to jest jasne, że miasto się wiele rzeczy musi nauczyć, że konsumenci się wiele rzeczy muszą nauczyć, tylko pytanie jest, od kogo oni mają się tego nauczyć i czy architekt przypadkiem też nie powinien być jednym z tych, którzy aktywnie uczą i miasto, i konsumentów, a nie tylko czekają, jak oni się sami nauczą, prawda? To jest tak jak Arno mówił przecież o przypadku tego polityka, który teraz jakby sam prosi i w Warszawie to też się dzieje, no w takim sensie, że warszawscy politycy też się już trochę nauczyli, że są okrągłe stoły mieszkaniowe, że nie wiem, że z Barem Mlecznym się udało, to znaczy jak się odpowiednio dużo pcha i ciśnie, to jednak coś trzeba osiągnąć, tylko polscy architekci do tej pory mało chcieli cisnąć, ja mam takie wrażenie.
Ja myślę, że jest teraz bardzo dobry nastrój i ta świadomość polityczna jest duża. To, do czego ja mógłbym mieć żal, to jeżeli architekci chcą zrealizować projekt, znowu się cofnę do tego projektu Zodiak, czyli tak naprawdę, który będzie służył i mieszkańcom, i architektom, i władzom, to oni poza tym, że nam udostępniają ten lokal na preferencyjnych warunkach, jeszcze nie rozumieją tego, że oni potrzebują tego budynku. Czyli to, że plany miejscowe są ogłaszane gdzieś na ostatnim piętrze Pasu Kultury i tak dalej, to wszystko się może tam wydarzyć. Ta dyskusja o mieście może się dziać w tym jednym obiekcie, ale ta świadomość jeszcze, w mojej opinii, nie jest jakby na tyle duża, żeby to miasto stało się faktycznym partnerem.
Ale zgodzę się z tym, że to my powinniśmy mieć podstawę, żeby jakby tę dyskusję narzucać. To na pewno, że nie czekać, że ktoś zacznie do nas jakby mówić tak, jakbyśmy chcieli, żeby do nas mówił, tylko jakby odwrotnie. I to, co się dzieje, to jest jakby trochę ruch w tą stronę, że jednak trzeba pokazywać, że można jednak próbować mówić, że można chcieć mniej, można zrobić to prościej, można to zrobić taniej, można z czegoś zniszczonego zrobić jakby transformację. No to na pewno jest nasz obowiązek. No to zgoda.
Tak. Ja też oczywiście zgadzam się z tym.
No właśnie, bo oni sami tego też nie będą wiedzieć po prostu. Ja w tym momencie chciałabym otworzyć dyskusję, bo tak podejrzewam, że pewnie jest sporo komentarzy, więc proszę o pytania, komentarze, apele polityczne i wszystkie inne formy brania udziału. Jest na pewno jakiś mikrofon też chodzący.
Would like to ask you about the,
pytanie
the castle in Berlin,
o zamek w Berlinie. Widzieliśmy wiele przykładów adaptacji architektury, ale w środku miasta nagle mamy taki konserwatywny gest. Rozumiem, że ta decyzja została już podjęta, zamek jest wbudowany. Jak teraz pan tworzy swoje podejście krytyka architektury? Czy ten zamek trzeba udomowić, przyzwyczaić się do niego, czy też przyjąć jakąś odpowiedź krytyczną? Jest wielu aktywistów, którzy walczą z zamkiem i przegrali tą walkę. To byłoby coś takiego, gdyby zadać pytanie społeczeństwu, czy chcą zamku, pewnie on nigdy by nie powstał. Tak naprawdę straciliśmy kawał miasta. Trzeba stworzyć nowe drogi, żeby nie przejeżdżać obok tego zamku codziennie i się nie denerwować. Ale stworzyliśmy 8-minutowy film w CDF Aspekt w telewizji państwowej. I to była taka podpucha, że ten teren zamku został przejęty w 2017 roku i wspólnie z chińskim inwestorem przejmiemy ten teren niewykończonego zamku. Szczerze mówiąc, nie mamy już broni, żeby walczyć z zamkiem. Najlepiej byłoby go zbombardować. Ale strategia pańska zakłada wykorzystanie czegoś istniejącego. Może za jakiś czas zamek również będzie się nadawał do takiego przetworzenia. No cóż, zamek będzie stał. Pierwsze budynki, które powstaną obok zamku, będą najkosztowniejszymi budynkami w Berlinie. Teraz pojawia się moda na domy z widokiem na zamek. Mówiłem o tym budynku o wielkości 3000 metrów. Dlatego też pracowałem z senatorem nad argumentami, żeby nie zabudowywać tego kawałka, gdzie ewentualnie miał powstać ten budynek na działce 3000 metrów. Także pracowaliśmy walcząc z taką polityczną korupcją. Mamy nadzieję, że przynajmniej uda nam się uniknąć kolejnych neobarokowych budynków.
Ja chciałbym zadać pytanie Marcinowi i Marcinowi. To znaczy ciągle tutaj taką naszą ze Stefanie Peter, która jest tutaj współkuratorką festiwalu, długo zastanawialiśmy się nad tym, co jest w Warszawie problemem i to, o czym cały czas mówimy, czyli o polityczności w tych wszystkich spraw i też tego, że trudno jest to wszystko ująć w słowa. Pan Arno opowiedział tą historię o tym, jak polityk się zwraca i chce, żeby mu właśnie napisać statement, dostarczyć idei. To czy wy uważacie, że jakby tej idei w ogóle dzisiaj nie ma w Warszawie, czy jakby nie jest tak źle, prawda? Bo w Warszawie w budowie ciągle ktoś tutaj przychodzi i mówi nam, weźmy jakikolwiek koncept miasta, niech to będzie miasto zdrowia, albo niech to będzie miasto z parkiem centralnym w Dolinie Wisły, powiedzmy, albo miasto części, prawda, jako taka koncepcja, która by w sumie do Warszawy pasowała. I umówmy się razem, prawda, z politykami, z władzami, że to jest, prawda, ta koncepcja, którą wspólnie mamy. Tymczasem wszystkim nam się wydaje, że właśnie i to też może był powód do referendum, prawda, że jakby władza w sumie nie chce źle, prawda, może, ale nie potrafi nawiązać tego kontaktu, tego wyrazić jakby tej historii, opowiedzieć jej, prawda? I czy też tak to widzicie, prawda? No bo w sumie ciągle w tych rozmowach tutaj pada z sali, że w Warszawie nie ma wizji, prawda? Czy w Warszawie nie ma tego konceptu? Jakby jaka jest wasza pozycja jako insiderów, osoby, które mają na co dzień do czynienia z budowaniem?
Ja myślę, znaczy to jest fakt, tak? Warszawa nie ma wizji, no bo to wiemy i tak jakby wszyscy o tym mówimy. Ja myślę, że samo to, że znowu jeżeli rozpatrujemy relacje polityków wobec miasta, ja myślę, że to nie jest zła wola, tylko to jest brak pewnej świadomości, taka jest moja opinia, czyli jakby połączenia tego, że jakość życia, jakość architektury, jakość przestrzeni publicznej ma wpływ na jakość życia mieszkańców. My dzisiaj jeszcze jesteśmy chyba na takim etapie, w którym się tego uczymy, czyli dochodzimy do tego, mówię też jako społeczeństwo, bo jeszcze do jakiegoś czasu nie przeszkadzały nam reklamy, nie przeszkadzało nam brak tej przestrzeni publicznej. Dzisiaj ta debata się toczy w prasie i nie mówią o tym tylko architekci, tylko wszyscy zaczynają o tym mówić. Stosunek znowu polityków wydaje mi się, że jest taki, on się zmienia i moim zdaniem dzisiaj jest dużo, dużo lepszy, idzie w bardzo dobrą stronę i będzie bardzo dobrze. Natomiast sam fakt, że nie ma naczelnego architekta miasta, czyli w momencie, kiedy Warszawa jest jedynym miastem w kraju, w Polsce. I sam fakt, że na to pytanie politycy odpowiadają, że rządzą plany, prawda? Bo plan miejscowy jest prawem, tylko że my nie mamy planu. Tak? Mamy 30 czy 20% Warszawy jest w tym planie. No tak.
Maybe I would like to add something.
Chciałbym dodać coś. Politycy to politycy. Urbaniści to ktoś inny. Politycy nie są urbanistami. Więc trzeba im mówić co lepsze, co gorsze. Gdyby mogli zdobyć głosy, twierdząc, że przestrzeń publiczna jest niezbędna, to będą o to walczyć. Z drugiej strony trzeba dać im może nie wizję, ale pewne podejście. Powinni wiedzieć, jak powinni się rozwijać. I to jest rola dla nas wszystkich. Architekci lepiej znają się na tej dziedzinie. Przecież w kulturze decyzji nie podejmuje minister kultury. Instytucje takie jak ta tutaj podejmują własne decyzje. A politycy tylko wspierają takie posunięcia. Bo system lobbingu, który znamy, który istnieje wszędzie, jest bardzo profesjonalny, kiedy chodzi o zarabianie pieniędzy. Wtedy wszyscy są zainteresowani. Pieniądze to lobbyści. I można pod dyktando lobbystów pisać prawo dotyczące medycyny. W związku z tym może my powinniśmy działać podobnie, wspierać ich, lobbować.
Mi się wydaje, że teraz jest ten moment i też jest ten ruch, który się zaczyna, że są idee, tak jak powiedział Tomek, że przychodzą ludzie z zaczątkiem idei czy pomysłów. Brakuje jeszcze, powiedzmy, połączenia tej komunikacji pomiędzy faktycznie tak zwaną wykonawczą władzą a tymi ideami, ale myślę, że teraz jest moment, żeby jakby iść w stronę, żeby to, te połączenia zrobić. Ja myślę, że to też jest odrobinę problem skali tego miasta, bo jakby mam takie jakieś osobiste doświadczenie pozytywne z Gdyni, gdzie robiliśmy jeden projekt i tam świadomość urzędników była dużo wyższa, że odpowiadają za faktyczny kształt miasta, bo ono jest w takiej skali, że oni jakby się czują faktycznie gospodarzami tego miasta i te wszystkie ich decyzje jakby mają pełną świadomość, że na to miasto mają wpływ. U nas może tej świadomości jeszcze trochę brakuje, bo ta skala jest dużo większa i dopiero oni się uczą, że to faktycznie ma wpływ, jakby to, co robią. I z drugiej strony ten głos jakby z dołu jest niezwykle potrzebny, żeby to przyspieszyć. No my też nie mamy zbyt wiele czasu, żeby to nieskończoność czekać na to połączenie.
Yeah, but maybe one more point.
No, ruchy oddolne są oczywiście bardzo ważne, ale lobbowanie to są działania niepubliczne. Trzeba znaleźć sposób kontaktowania się, wpływania na polityków. Politycy to ludzie. Trzeba się z nimi spotykać. Bez ciągłego oka społeczeństwa na to, co się dzieje. Publicznie ktoś może powiedzieć nie, ale może da się go przekonać w sytuacji nieoficjalnej. Jest taka koncepcja, że 5 skokami okazuje się, że znamy każdego na świecie, więc może warto wykorzystać takie możliwości.
Tej świadomości, na którą wszyscy narzekają już zawsze tak rytualnie, że w Polsce się nie da, bo ludzie są nienauczeni, że w pewnym sensie o tej świadomości też da się myśleć w ten sposób, jak Arno myśli o budynkach. To znaczy też można powiedzieć, wziąć takie, o, to taka fabryka, 2 wieże, nic z tego nie będzie w ogóle. A można powiedzieć i to samo jest trochę z polskim społeczeństwem. Znaczy ono jest tak, jakie jest. I to znaczy, jeśli zaczynamy naszą wizję od tego, że czekamy, aż ono będzie lepsze, to właściwie nigdy nic nie będzie można zrobić. To jest, i wydaje mi się, że w pewnym sensie to społeczeństwo, jeśli by pogrzebać, tak powiem, zrobić się nawet jakiś research, ono też ma swoje specyficzne cechy i że jest na pewno możliwe znalezienie dojścia do ludzi, czy żeby oni zaczęli widzieć to w inny sposób, tylko to jest też właśnie aktywny researchowy projekt. To nie ma w tym sensie, jeśli Arno wychodzi z takiego założenia, że nie ma złych budynków, to ja bym do tego dodała, że nie ma, jako socjolożka, że nie ma złych społeczeństw. Znaczy, że społeczeństwo zawsze jest też jakie jest, ale też no, na nim też można budować i myślę, że tym bardziej dlatego w dziedzinie architektury też powinno się budować szerokie sojusze i pomiędzy właśnie aktywistami, architektami, akademikami, artystami, jakby po to, żeby właśnie szukać tego potencjału tam, gdzie on być może nie jest na pierwszy rzut oka widoczny. Czyli, o, proszę.
Ja tylko chcę dodać, że my się dokładnie z tym zgadzamy, mówimy to samo. Ja tylko myślę, że my pewnych etapów nie przeskoczymy. Znaczy, Libeskind stanie, będziemy leczyć kompleksy swoje tutaj, prawda, tymi wieżowcami, a jednocześnie ja mam wrażenie, że my właśnie jakby jesteśmy w tym momencie, tak, że my wchodzimy jakby w ten etap, my bardzo szybko próbujemy dogonić jeszcze jakby to, co się dzieje obok nas i ja w to bardzo wierzę i myślę, że my to robimy, bo my to robimy też dużo szybciej i myślę, że zrobimy to bardzo dobrze.
Mam nadzieję. Czy są jeszcze jakieś ostatnie komentarze na sali?
Dzień dobry, ja mam tylko takie krótkie pytanie odnośnie, bo bardzo często mówimy o kwestii związanej ze świadomością, że Te case'y, które tutaj Anon przedstawiał, są bardzo ciekawe z punktu widzenia możliwości adaptacji na nowe funkcje, przywrócenia powierzchni dla nowych użytkowników. I jedna rzecz, która mnie interesuje i też właśnie chciałem zapytać jednego pana Marcina i drugiego pana Marcina odnośnie kwestii tego, czy ktoś na przykład pokusił się z środowiska architektonicznego, żeby spojrzeć na takie publicznie dostępne informacje, jak na przykład lista związana z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, która występuje na terenie miasta stołecznego Warszawy, albo lista nieruchomości miejskich, albo w spółkach, które są własnością miasta, które znajdują się na terenie Warszawy. Bo ja takie ćwiczenie zrobiłem kilka miesięcy temu i muszę powiedzieć, że po 4-5 dniach lista nieruchomości, które nadawałyby się do tego typu przypadków, jest naprawdę długa. I oprócz tego typu zbiorów polecam chociażby licytacje komornicze, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pokazały co najmniej 15-20 case'ów, gdzie można kupić działki na Żoliborzu powyżej powierzchni 200 metrów kwadratowych, na których można wybudować budynki mieszkalne za 200-250 tysięcy złotych na przykład. To są rzeczy, jak normalnie rozmawia się z osobami, inwestorami instytucjonalnymi czy osobami, które myślą o zarabianiu na nieruchomościach, to normalnie nie mieści się zazwyczaj w pojęciu wyobraźni, tak? Bo to jest poziom kosztowy, jak mówimy o 30-metrowym mieszkaniu na Bliskiej Woli. A tutaj mówimy o gruncie, na którym można za stosunkowo niewielkie pieniądze wybudować strukturę właśnie takich, jak mówimy tutaj.
To was pytanie, więc...
Ja sobie zdaję sprawę, że takie sytuacje istnieją. My też opowiadamy tylko jakby stricte, jakby subiektywnie, z własnego doświadczenia. No my jakby jeszcze, ja nie mam osobiście możliwości jeszcze kupić działki, nawet 200 metrów, ale to, nazwijmy to, może się zmieni w czasie, ale jakby zgoda, że jest bardzo duży jakby bank nieruchomości miejskich, które pewnie należałoby jakoś uruchomić. Pewnie byłoby to nie tak trudno zrobić. Nie wiem, w dzielnicy, gdzie teraz mamy biuro, no też widzę ogłoszenia o wynajmie ciekawych lokali za grosze. No to tylko kwestia znalezienia na to funkcji, jakby znalezienia, wykreowania potrzeby jakiejś faktycznej, żeby to na nowo używać. To jakby my możemy odpowiadać jakby, no jakby za to, żeby jakby twórczo wejść w to, no nie jakby zrobić każdą taką sytuację, no bo...
But I would like to add one thing, so to...
Jeszcze dodać jedną rzecz. Wszystkie tereny publiczne warto udostępnić społeczeństwu, bo nie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. To jest... Trzeba stworzyć mapę i powiedzieć, że to jest nasze, to są budynki należące do miasta, to są nasze budynki. W ten sposób stworzy się wielki efekt. Jeżeli nagle pojawiłaby się strona internetowa z takimi informacjami, można by sprawdzić, co gdzie można by kupić, co jest dostępne. To byłaby wspólna praca i okazałoby się, że te budynki są dostępne. Myślę, że to byłby znakomity punkt wyjścia, który zmieniłby sytuację obecną.
Pytanie, czy może jak te miejsca może nie od razu je sprzedać, tylko może jakby jeżeli to jest miejskie, to może no, bardziej się czuję jakby możliwości, żeby wejść w rozmowę z miastem, co z tym zrobić, a nie od razu kupić, bo w momencie sprzedaży, tak jak w przypadku tego budynku, sprawa się kończy, bo gdyby ten budynek nie został sprzedany, jakby nie przyszedł z rąk publicznych w prywatne, nie byłoby całego problemu z jego ceną, z jego wartością, z tym, że czy jest zabytkiem, czy nie jest, czy ten zabytek odpowiada cenie sprzedaży. Więc może właśnie to też jest jakieś pierwsze rozwiązanie, że nie może nie sprzedawać, tylko mieć politykę gospodarowania tym dobrem, jakby tymi nieruchomościami miejskimi.
Przyjdź do SARP-u w poniedziałek na spotkanie otwarte.
Dobrze, ja chciałam, I wanted maybe to add that such initiative...
Dodać, że takie inicjatywy są już realizowane. Fundacja Benz Zmiana zaczęła projekt mapowania pustych mieszkań w mieście, więc to jest początek takiego działania w Warszawie.
W dyskusji zapraszam też na kolejne wydarzenia związane z Festiwalem Warszawa w Budowie i chciałabym, żeby Państwo opuścili tę dyskusję z takim poczuciem, że można i że trzeba i że należy po prostu się zmobilizować i że dużo jest w Warszawie możliwe i więcej niż my wszyscy sobie dzisiaj wyobrażamy. Dziękuję serdecznie.